Kochani, Księga Objawienia, macie Biblię, to otwórzmy 19 rozdział. Omówiliśmy 17 i 18 rozdział i powiedzieliśmy sobie, że Bóg dokonał sądu nad wszetecznicą i nad wielkim Babilonem. Powiedzieliśmy sobie, że wszetecznica to jest obraz odstępstwa od Boga. Powiedzieliśmy sobie, że wielki Babilon prawdopodobnie będzie tworzył imperium Antychrysta i zostanie zniszczony, dlatego że tu jest mowa o konkretnym mieście, o konkretnym zniszczeniu. Mówiliśmy o tym, że z tego powodu wszyscy mieszkańcy będą się smucić, a Bóg mówił: rozraduj się nad nim niebo i święci, apostołowie i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was, tu jest powiedziane dla was, sądu nad nim. A więc ten sąd Boży spadł nad tą wszetecznicę i nad Babilon dla nas. Nie wiem, czy to rozumiemy tak do końca, czy potrafimy to się też tym cieszyć, tak jak nawołuje nas tutaj Słowo Boże, ale myślę, że kiedy rozumiemy, że Bóg jest tym, który w swojej ręce trzyma wszystko i że do Niego należymy i rozumiemy, że cały świat, tak jak mówił apostoł Jan, jest pogrążony w złem, tak? I że cały świat tak naprawdę jest wrogi Bogu w swojej postawie, w swoim myśleniu, w swoim nastawieniu, to zrozumiemy, jak wielką rzeczą jest właśnie osądzenie tego wszystkiego, co jest przeciwne Bogu. Apostoł Piotr powiedział: a my oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi, tak, w których zamieszka sprawiedliwość. Bracia i siostry, czy tego oczekujemy? Czy oczekujemy nowej ziemi, gdzie będzie mieszkać sprawiedliwość? Czy to jest pragnieniem naszych serc? Bo apostoł Piotr tak mówił. Oczekujemy, oczekujemy. Oczekujemy tego właśnie momentu, kiedy Bóg wszystko sprawiedliwie osądzi i rozpocznie się panowanie Jezusa Chrystusa, bo tylko ono będzie sprawiedliwe. Dobrze, kochani, czytamy 19 rozdział, tak mam nadzieję, że z Bożą pomocą uda nam się go przebrnąć dzisiaj, bo jest tu dużo różnych ciekawych informacji. Rozpocznijmy zatem. Apostoł Jan po wizji zburzonego miasta mówi tak: potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim i pomścił na niej krew sług swoich. Nie wiem, czy pamiętacie 5 rozdział i pamiętacie, jak czytaliśmy, że oto Jan widzi te dusze, które były przy ołtarzu i mówiące: Panie, kiedy pomścisz naszą krew? I tutaj w tym momencie widzimy, że to się dokonało. Ale Jan najpierw słyszy donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Halleluja. Kochani, w Nowym Testamencie słowo halleluja jest użyte tylko 4 razy. Wiedzieliście o tym? Nie? tylko 4 razy i wszystkie 4 razy w 19 rozdziale Księgi Objawienia. To jest bardzo ciekawe. Słowo halleluja znaczy chwalcie Jahwe, tak? Czyli chwalcie Jahwe, oddawajcie Bogu chwałę. A więc ten tłum, który Jan usłyszał w niebie, krzyczy alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu. Bracia i siostry, te 3 rzeczy, zbawienie, chwała i moc, należą do Boga. I kiedy rozumiemy te 3 wyrazy, bracia i siostry, co powoduje w naszym sercu, albo co powinno spowodować w naszym sercu, kiedy rozumiemy, że u Boga jest zbawienie? Ja myślę, że wdzięczność. Wdzięczność. Bracia i siostry, czy jesteśmy wdzięczni za zbawienie? Zbawienie jest czymś, czego nie byliśmy w stanie dokonać sami dla siebie. Wiecie, my możemy wiele rzeczy dla siebie samych zrobić. Możemy wiele rzeczy zrobić dla innych. Ale zbawienie to jest domena Boga. Zbawienie może dać tylko Bóg. Zbawienie należy do Boga. I kiedy to rozumiemy i jeszcze rozumiemy, że Bóg zechciał nas zbawić, że Bóg wejrzał na nas. Bracie i siostro, pomyśl przez chwilę. W tym mieście żyje 40 tysięcy ludzi, a ty jesteś zbawiony. Co to powinno wywołać w naszym sercu? Ogromną wdzięczność. Ogromną wdzięczność, dlatego że Księga Objawienia pokazuje nam, jaki jest los zbawionych, a jaki jest los potępionych. I u Boga jest zbawienie. Po drugie, u Niego jest chwała. Co to jest chwała? Czym jest Boża chwała? Jak byśmy opisali Bożą chwałę? Bracia i siostry, jedno słowo albo 2 słowa. Czym jest Boża chwała? Z czym wam się kojarzy chwała Boża? Nie wiem, czy pamiętacie, Stary Testament pokazuje nam wspaniały obraz, kiedy Boża chwała objawiała się w narodzie izraelskim. Kiedy ludzie widzieli ze swoich namiotów, że Szekina Boża schodzi do namiotu zgromadzenia, że Boża chwała się objawia, wszyscy padali na swoje oblicze. Pamiętacie ten, przeczytajcie sobie, przypomnijcie sobie. Oni widzieli na własne oczy Bożą chwałę, która stępowała do namiotu świadectwa. I ich reakcja na to mogła być tylko jedna. Upadali przed Bogiem na swoje twarze. Bracia i siostry, u Boga jest chwała. Inaczej mówiąc, Bóg jest potężny, pełen majestatu, świętości i to opisuje Jego chwała. A więc jaką reakcję, mówiliśmy, że zbawienie wywołuje wdzięczność, a chwała Boża, jaką reakcję powinna wywołać w naszych sercach? Kiedy rozumiemy, że chwała należy do Boga. Właśnie taką zbożną postawę przed Bogiem. Taką postawę czci i honoru dla Boga. I po trzecie, Biblia mówi, że moc należy do Boga. Bracia i siostry, ile możemy zrobić sami? Co możemy zrobić sami? Czy możemy kogoś uzdrowić sami? Nie. Czy możemy komuś przywrócić wzrok sami? Nie. Czy jesteśmy zbawić w stanie kogokolwiek, narodzić go na nowo sami? Nie. Czy gdyby Bóg zabrał od nas swoją obecność, czy bylibyśmy w stanie coś zrobić sami? Nic nie jesteśmy w stanie zrobić sami. Wszystko zawdzięczamy Bogu. U Niego jest moc. Do Niego należy moc. Bracia i siostry, i co powinno wywołać w nas zrozumienie tego, że do Boga należy moc? Niektórzy ludzie mówią, Bóg nie interesuje się tym światem. Bo gdyby był wszechmogący, gdyby miał moc, to już dawno rozwiązałby wszystkie problemy. Bracia i siostry, Bóg ma moc, ale objawi ją we właściwym czasie. Bóg ma moc i kiedy rozumiemy, że nawet jeśli wystąpi antychryst, jeśli wystąpią te wszystkie rzeczy, o których mówi nam Biblia przed nimi ostrzega, Biblia mówi, że do Boga należy moc, że On ma władzę, że Jego jest potęga, On jest wszechmogący i to zrozumienie musi wywołać w naszych sercach, mimo wszystkich okoliczności, przez które przyjdzie nam przejść, bracia i siostry, zaufanie. Zaufanie, bo Bóg ma moc. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział, co miało być mobilizacją dla apostołów, żeby iść na cały świat i zwiastować Ewangelię? Pan Jezus powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy, tam jest powiedziane w oryginale. Dlatego idźcie. Dlaczego? Bo mi jest dana wszelka moc i nikt nie będzie w stanie, choć będą was prześladować, zamykać do więzień, będą próbować was powstrzymać, ale Biblia mówi, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Bo Jezus powiedział, mi jest dana wszelka moc na niebie i na ziemi. Jeżeli zrozumiemy te trzy rzeczy, bracia i siostry, to też będziemy krzyczeć halleluja. Tak jak te istoty tutaj w niebie. Bo one zrozumiały, że zbawienie i chwała i moc należą do Boga. Dalej wiersz drugi mówi, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Bracia i siostry, jedna rzecz jest pewna, że sąd Boży prawdziwie się objawi. Co to znaczy, że sądy Boże są prawdziwe? To znaczy, że to nie są bajki. Wiecie, niektórzy myślą, że to, co mówi Biblia, to jest wymysł człowieka. Ale Biblia nam mówi, że Boże sądy są prawdziwe. Że grzech musi zostać ukarany. Że człowiek musi ponieść konsekwencje za swoje odstępstwo od Boga. Dlatego sądy Boże są prawdziwe. Tak jak ten nasz sąd tutaj w Oświęcimiu na rynku jest prawdziwy. I wierzmy również, że Boży sąd też będzie prawdziwy. I on się objawi. Ale Biblia mówi jeszcze, że Boży sąd jest prawdziwy, ale i sprawiedliwy. Czy jesteśmy w stanie, my jako ludzie, sprawiedliwie kogoś osądzić? Jak myślicie? Dzisiaj w więzieniu mówią statystyki, siedzi kilka procent osób, które zostało skazanych niewinnie. Dlatego, że sąd musiał kogoś ukarać. Ileż to się słyszy, że po 30 latach, po dokładniejszym zbadaniu faktów, szczegółów, sprawy, ludzie wychodzą na wolność i dostają ogromne odszkodowania za to, że byli skazani niewinnie. Słyszeliście już takie rzeczy, to się zdarza. Dlaczego coś takiego się zdarza? Dlatego, że człowiek nie jest w stanie tak do końca sprawiedliwie osądzić. Wiecie dlaczego nie? Bo my nie widzimy to, co jest w głębi serca. My nie widzimy motywów działania. Dam wam jeden przykład. Przykład apostoła Piotra, który zapiera się Pana Jezusa. Jak my byśmy ocenili tę sytuację z punktu widzenia człowieka, nie znając tego, co Bóg zna, a więc nie widząc do głębi serca? Zobaczcie, jak Pan Jezus ocenił tę sytuację. Czy On Piotra wyeliminował z grona swoich apostołów? Nie. Oczywiście to, co Piotr zrobił, nie było dobre, ale Jezus, znając całą sprawę, Bóg znając wszystko, znając każdy odruch serca, był w stanie zobaczyć tak naprawdę, co było przyczyną jego zachowania takiego, a nie innego. Ale gdybyśmy popatrzyli na to z zewnątrz, gdybyśmy to ocenili jako ludzie, to byśmy powiedzieli, ten człowiek nie nadaje się do bycia apostołem. No bo żaden apostoł nie może się zaprzeć Jezusa. No jak to? Przecież to jest niemożliwe. Ale widzicie, Bóg zna wszystko dokładnie. Zna każdy odruch naszego serca. I dlatego apostoł Paweł mówił do kościoła, pisał i mówił, nie sądźcie przed czasem. Bracia i siostry, my jako ludzie mamy tendencję do osądzania postaw innych ludzi, ich zachowania, ich reakcji i tak dalej, i tak dalej. I oceniamy to według własnego zrozumienia, nie znając bardzo często motywów, które są w sercu. I dlatego, dlaczego Biblia nas nawołuje do tego, żebyśmy nie sądzili? Dlatego, że my nie umiemy sądzić. Zobaczcie, jak ludzie osądzili Jezusa. Powiedzieli, ma demona. Tak? To był jeden z sądów, które wydali nad jego życiem. Dlaczego tak zrobili? Bo człowiek nie jest w stanie sądzić drugiego człowieka. Wiele rzeczy nie rozumiemy. Wiele rzeczy jest przed nami zakryte. Bracia i siostry, dlatego tylko Bóg potrafi sprawiedliwie osądzić. I dlatego Biblia mówi, że jego sądy są prawdziwe i sprawiedliwe. I dlatego starajmy się nie sądzić ludzi, bo możemy się bardzo, bardzo, bardzo pomylić, wydając osąd taki czy inny nad kimś. Oczywiście powinniśmy wtedy się zreflektować i prosić też Boga o przebaczenie, jeśli kogoś niesprawiedliwie osądziliśmy. A zdarza nam się, prawda, wydać opinię o kimś, a potem się okazuje po czasie, że no, nie było tak, jak powinno być. Ale zobaczcie, Bóg sprawiedliwie osądził wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim i pomścił na niej krew sług swoich. Bracia i siostry, nie ma większego przestępstwa przed obliczem Bożym, jak zwodzić innych do złego. Wielkim przestępstwem jest grzech, ale większym jest, jeśli ktoś kogoś nakłania do grzechu. Dlatego też szatan, który jest nazwany zwodzicielem, otrzyma tak surową karę. Dlatego, że on innych nakłaniał do złego, innych zwodził. I ta wszetecznica zwodziła innych. I dlatego został nad nią wypowiedziany sąd. Ale ten sąd jest sprawiedliwy. I popatrzcie, wiersz trzeci mówi, i rzekli powtórę, halleluja. I dym jej unosi się w górę na wieki wieków. Bracia i siostry, ten sąd nie tylko jest sprawiedliwy, ale ten sąd jest wieczny. Ten sąd jest wieczny. Jej dym unosi się w górę na wieki wieków. I zobaczcie na tą informację, co dzieje się w niebie. Zobaczcie, jak bardzo często reakcja w niebie jest różna od tego, jak my reagujemy tutaj na ziemi. Na przykład, Biblia nam mówi, że w niebie jest wielkie wesele, jeśli jeden człowiek się nawróci. Zgadza się? Jak wyobrażacie sobie to wesele, tą radość? Nie wiem, aniołowie tańczą ze sobą, czy jak sobie wyobrażacie? No jak myślicie? Jak wygląda to, ta radość w niebie, kiedy jeden człowiek się nawróci? Jak Bóg się w ogóle cieszy? Zastanawialiśmy się kiedyś nad tym? Jak sam Bóg się cieszy? Jak Bóg wyraża radość? Jak myślicie? Nie wiem, może klaszcze w dłonie? Jakbyśmy sobie wyobrażali wyrażanie radości Bożej, albo jak wyrażają radość aniołowie? No, bracia i siostry, ja myślę tak. Kiedy myślę nad tym słowem, które mówi nam, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, tak? Czyli co jest tym podobieństwem do Boga w nas? Ja myślę to, że potrafimy odczuwać emocje. Emocje. Zobaczcie, żadne zwierzę nie ma takiej możliwości odczuwania emocji, uczuć, tak? Uczucia, jakim jest miłość. No, nie wiem, czy zwierzęta odczuwają miłość do siebie, no, ale myślę, że nie. Zwierzęta mają instynkt, tak? Ale człowiek ma uczucia, potrafi odczuwać miłość, radość, zadowolenie, pokój, tak? Te wszystkie uczucia potrafimy odczuwać i to jest to podobieństwo, które mamy w stosunku do... Bóg dał nam możliwość odczuwać to wszystko. I kiedy odczuwamy radość, no to za tym uczuciem idą też pewne reakcje, tak? Jedni skaczą w górę, jedni krzyczą z radości, jedni płaczą, no bo wszystko można robić z radości, nie? Można płakać, śmiać się, krzyczeć, nie wiem, cokolwiek. Ale myślę sobie tak, jak wiele razy my nie potrafimy jako ludzie odczuć tych emocji nieba. Bo Biblia na przykład mówi tutaj, że po wtóre odezwał się ten głos i mówi halleluja. Jakby chór cały w niebie, który wielbi Boga z powodu tego, że wszetycznica została ukarana. I zobaczcie, jaka jest reakcja. Reakcja jest taka, że Biblia mówi, i upadło 24 starców i 4 postacie i oddały pokłon Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc amen, aleluja. Tam ta reakcja radości, tego uczucia radości wywołała pewną reakcję. Pewien ruch tych istot, które były w niebie. Bracia i siostry, ja wierzę, że prawdziwa radość wywołuje reakcję. Że prawdziwa radość to nie jest, jak często mówimy, ja się raduję wewnętrznie. Ale na zewnątrz tego nie widać. Ja myślę, że prawdziwa radość, kiedy my rozumiemy pewne rzeczy, które Bóg musi dokonać i które się dokonują tak naprawdę dla nas, że to musi wywołać jakąś reakcję. No myślę, że wszyscy tutaj, jak siedzimy, oglądaliśmy kiedyś jakąś komedię, jakiś śmieszny film. Chyba, że nie ma tu kogoś takiego. I powiedzcie, kiedy film był naprawdę śmieszny, to co, to tak siedzieliśmy? Jak reagowaliśmy? Kiedy film był naprawdę śmieszny, kiedy wywoływało to emocje w nas, to się śmialiśmy, prawda? I tak jest, bracia i siostry, jeżeli coś wywołuje emocje w nas, no to musi mieć jakieś reakcje. Nie da się mówić, że jestem szczęśliwy i to szczęście mam tutaj w środku, tam gdzieś schowane, ukryte, ale nie ma żadnych reakcji. Jakoś to tak nie pasuje. I zobaczcie, i od tronu rozległ się głos, wiersz piąty mówi, mówiący: chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się boicie, mali i wielcy. Jak myślicie, co się stało po tym nawołaniu tego głosu, który przyszedł od tronu? Bo czasami jak jesteśmy w kościele w niedzielę i zachęcamy się przed uwielbieniem i mówimy: chwalcie, chwalmy Boga, teraz będziemy śpiewać, będziemy się cieszyć, wielbić Boga, to czasami jakby to nawołanie nie dociera tam. Tu jest jakaś blokada tutaj z przodu. Nie wiem, czy tu są takie te... Ale tutaj takie nawołanie jest w niebie i zobaczcie, ten głos od tronu mówi: chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. Jak myślicie, co się potem stało? Wszyscy stali w niebie, tak? Nie, ja myślę, że tam musiało zawrzeć uwielbieniem i chwałą dla Boga. Bracia i siostry, czemu my mamy taki problem z wyrażaniem chwały na zewnątrz? Ja mówię też o sobie, bo ja też mam problem. Ale czemu ten problem jest? Może dlatego, że tak do końca nie czujemy tego wszystkiego, że tak do końca nie potrafimy odebrać tej radości z nieba do naszego życia i też dlatego, że jej nie potrafimy tak do końca odebrać, nie potrafimy też tak do końca uzewnętrznić. Ale przypomnijmy sobie werset, który mówi, że Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój, ale sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. A więc Królestwo Boże to jest sprawiedliwość, czyli czystość, świętość i tak dalej. To jest Królestwo Boże. Po drugie, Królestwo Boże to jest pokój, bo to, co Bóg zmienia w naszym życiu, kiedy przychodzimy do Boga, to jest to, że ten niepokój, który mamy z powodu, boimy się śmierci, boimy się przyszłości, boimy się tego, co z nami będzie, Bóg zamienia w pokój. Mamy pokój wewnętrzny i po drugie mamy pokój z Bogiem. To jest Królestwo Boże. Pokój z Bogiem i pokój w sercu. I po trzecie, Królestwo Boże to jest radość w Duchu Świętym. Jak sobie wyobrażamy radość w Duchu Świętym? Ja myślę, że to musi być trochę tak, coś nas musi poruszać do tej radości. I Duch Święty daje tą radość. Dlatego też zobaczcie Dawida, który sprowadzał Arkę Przymierza do Jerozolimy. Pamiętacie, jak on w takim smutnym pochodzie szedł i mówi: o, jaki ciężar sprowadzenia tej Arki do Jerozolimy. Co on robił? On się radował, on się cieszył, bo Królestwo Boże to jest radość w Duchu Świętym. Bracia i siostry, czy nas cieszy sprowadzanie Boże, bo Arka jest synonimem Bożej obecności, czy nas cieszy, kiedy sprowadzamy Bożą obecność, albo inaczej, kiedy szukamy Bożej obecności. A więc chcę tu dzisiaj parę rzeczy nakreślić, że niebo, że niech ta radość, która jest w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, chciejmy ją poczuć, albo prośmy Boga, żebyśmy choć trochę odczuli, choć trochę, wiecie, bo Pan Jezus też powiedział, że taka wiara, jak już jak takie ziarnko gorczyczne jest w stanie przenieść nawet górę do morza, to chociaż taka jedna kropla tej radości niebiańskiej, żebyśmy odczuli, co to znaczy radość Boża z jednego człowieka, który się upamięta. I też czasami prośmy Boga i powiedzmy: Boże, jak to niebo się raduje, co oni robią, jak oni tą radość wyrażają. A może my ją potem przełożymy też na nasze życie. Bo czasami myślę, że stało się dla nas takie to normalne. Już nie odczuwamy takiej radości, jak na przykład ktoś się nawróci. Nie jest to już dla nas takie żywe, może jak było kiedyś. Bracia i siostry, jestem przekonany, że te Boże odczucia są nam potrzebne. My potrzebujemy odczuć to, co czuje Bóg. Też w stosunku do tego, co się dzieje i to, co czuje niebo, kiedy pewne Boże sądy się wydarzają. Ja zauważyłem, że czytając te rozdziały, czytając o Bożym sądzie i tu nagle jest nawołanie do nieba, rozraduj się nad nim niebo i święci i apostołowie, rozraduj się nad sądem, który Bóg wykonał. Powiem wam szczerze, jest to takie trudne w pewnym sensie do odebrania. Jak ja się mam radować, tu ludzie giną, nie? Na przykład. Ale to znaczy, że jeśli nie potrafię, to znaczy, że nie rozumiem rzeczy z Bożej perspektywy. Bo jeśli Bóg mówi, że mam się czymś radować, to znaczy, że jest powód do radości. A jeśli nie potrafię, to znaczy, że pewnych rzeczy nie rozumiem. Nie wiem, dlaczego powinienem się radować. I zobaczcie dalej. Tu jest nawołanie, chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Halleluja, oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Czyli jak ta chwała było nawołanie, tak? Wiersz piąty nawoływał, chwalcie Boga, a wiersz szósty mówi, jak ta chwała wyglądała, tak? I mówi, że ta chwała wyglądała jak głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów. Bracia i siostry, zobaczcie, że ci, którzy rozumieją, czym jest chwalić Boga, zachowują się czasami troszkę inaczej niż my. Huk potężnych grzmotów. Wiecie, co mi się kiedyś przydarzyło? Siedziałem w samochodzie i piorun uderzył jakieś, no, niech będzie 10 metrów obok tego samochodu. Ja wiem, co to znaczy huk potężnych grzmotów. Powiem wam, że ten samochód się aż tak zakołysał. To był tak potężny grzmot i huk, nie słyszałem w moim życiu nigdy czegoś podobnego. Jak wtedy. I Biblia mówi, że ta chwała dla Boga, to nawołanie, które rozległo się od tronu i ta odpowiedź tej chwały była jak huk potężnych grzmotów. I ten głos, który wołał tego licznego tłumu, znowu było: Halleluja, oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Bracia i siostry, czy to nam coś mówi? Że chwała dla Boga może być jak huk potężnych grzmotów, jeśli jest dobrze zrozumiana i wypływa z serca. My nie musimy się... Ja wiem, że każdy naród ma swoją kulturę, swoją mentalność, ale myślę, że jeśli chodzi o chwałę dla Boga, to musimy wyjść poza to, co rozumiemy z naszej mentalności i z naszej kultury. Wiecie dlaczego? Bo Bogu należy się potężna chwała za to wszystko, co dokonał. Ja jestem przekonany, że nas blokuje nasza mentalność, nasza kultura i nasze zrozumienie. Mnie też. Ale chcę rozumieć, że odzew na głos mówiący chwalcie Boga naszego niech będzie takim odzewem takiej potężnej chwały i uwielbienia dla Boga. Jak tutaj czytamy. I dalej wiersz 7 mówi: weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie, napisz: błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon, a on rzecze do mnie, nie czyń tego, jam współsługa Twój i braci Twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon, a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Bracia i siostry, to co Jan widzi w pierwszej części tego 19 rozdziału, to jest reakcja nieba na sądy, które zostały dokonane tutaj na ziemi, a przede wszystkim na te dwa ostatnie rozdziały, sąd nad wszetecznicą i nad Wielkim Babilonem. I w niebie z tego powodu 4 razy odzywa się potężne halleluja, potężne uwielbienie dla Boga za to, co Bóg dokonał. I na końcu tej sceny uwielbienia Jan nagle widzi, że nastaje wesele baranka i że jego oblubienica przygotowała się. To słowo przygotowała się jest tylko raz użyte w Biblii w stosunku do oblubienicy Chrystusa, którą jest Kościół. I właśnie w tym miejscu. Ale bracia i siostry, to nam coś mówi. Słowo przygotować się o czymś nam mówi. Mówi nam o tym, że do wesela trzeba się przygotować. I zobaczcie, wiersz 8 mówi, że dano jej przyoblec się, a więc to przygotowanie do wesela obejmowało ubiór w szaty. Biblia mówi w czysty, lśniący bisior. Nie wiem, czy wiemy, co to jest bisior, bo bisior to takie słowo, którego mało kto zna. Ja też nawet nie wiem, co to jest bisior, ale jest to jakiś rodzaj szczególnie drogiego, kosztownego płótna, które było w tamtych czasach używane. I tutaj Biblia mówi, że to płótno, ten bisior jest czysty i lśniący. I dalej Biblia mówi, że ten bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Bracia i siostry, to nie znaczy, że święci zostają zbawieni przez uczynki. Ale ten bisior jest takim charakterystycznym ubraniem, które oznacza, że w momencie, kiedy zostaliśmy zbawieni, że kiedy narodziliśmy się na nowo, tak jak Biblia mówi, nie jesteśmy zbawieni z uczynków, ale jesteśmy zbawieni do uczynków, tak? Czyli Bóg nas wyrwał z tego świata, zbawił nas, uczynił nas swoimi dziećmi i Biblia mówi, że nas zbawił, abyśmy pełnili uczynki, tak? Tu jest powiedziane: albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. A więc zbawienie to jest Boży dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Dlaczego? Bo gdybyśmy byli zbawieni z uczynków, to byśmy się chlubili. Ja sam siebie zbawiłem, tak? Byłem taki dobry, że siebie zbawiłem. Ale zobaczcie, 10 wiersz mówi, Jego bowiem dziełem jesteśmy, czyli dziełem Bożym jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie, to znaczy narodzeni na nowo, nowe stworzenie w Chrystusie Jezusie, do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Zobaczcie, jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie jako nowe stworzenie. Do czego? Już nie do złych uczynków, tak jak w starym życiu, ale do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. To jest nasze powołanie. I szata, która jest przygotowaniem oblubienicy do wesela baranka, jest tą szatą, która zdobi świętych właśnie ze względu na to powołanie, które otrzymali od Boga, aby czynić dobre rzeczy. Bracia i siostry, tutaj takie pytanie. Jeżeli w tym miejscu jest mowa o weselu baranka, to jak możemy umiejscowić pochwycenie w takim razie? Bo powiedzieliśmy sobie, że Księga Objawienia nic nie mówi o pochwyceniu Kościoła. Księga Objawienia mówi, i zaraz będziemy czytać od 11 wersetu, o powtórnym przyjściu Chrystusa. Ale tutaj jest mowa o uczcie weselnej, o weselu baranka. Co by to mogło znaczyć? No, są trzy możliwości, albo dwie, albo trzy. Czy to znaczy, że pochwycenie będzie miało miejsce teraz? Jak myślicie? Ale to by znaczyło, że Kościół przetrwa cały, inaczej mówiąc, będzie przechodził przez cały ucisk, przez rządy antychrysta i tak dalej, aż do 19 rozdziału, gdzie byłoby pochwycenie. Czy tak to rozumiemy? A jak rozumiemy? Kiedy rozumiemy, że będzie pochwycenie? Pomóżcie mi. Mamy jakieś zrozumienie na ten temat, czy wszystko jest nowe? No powiedzcie coś. Nie bójcie się. Odważnie. Tak byście chcieli. Wiecie, powiem wam szczerze, że studiowanie Księgi Objawienia zmienia u mnie samego punkt widzenia. Dlatego, że myślę sobie tak. Przeczytałem jeden taki wiersz z Listu do Koryntian, ja chcę, żebyśmy go odczytali. Zobaczcie. Bo musimy rozróżnić dwie rzeczy, tak? Musimy rozróżnić zmartwychwstanie od pochwycenia. Albo są to dwa, albo inaczej, musimy rozważyć dwie opcje, zmartwychwstanie i pochwycenie, tylko musimy je rozważyć pod tym kątem, czy pochwycenie i zmartwychwstanie to są dwa różne wydarzenia, czy jest to jedno wydarzenie. Pamiętacie, apostoł Paweł pisał w liście do Tesaloniczan, że kiedy Pan zstąpi z nieba, tak, na głos trąby, to ci, którzy zasnęli, zostaną zmartwychwzbudzeni, a ci, którzy zostaną przy życiu, zostaną przemienieni. A więc co apostoł Paweł mówi? Mówi dwie rzeczy. Że kiedy Jezus przyjdzie zabrać Kościół, to jedni będą już martwi, w sensie tym fizycznym, a inni jeszcze będą przy życiu. I ci, którzy będą przy życiu, zostaną przemienieni w okamgnieniu i zostaną pochwyceni. I oto jest pytanie. Czyli to będzie miało miejsce, kiedy Jezus przyjdzie. I zobaczcie, list do Koryntian, 15 rozdział, mówi o zmartwychwstaniu. To wiemy, to jest ten sławny rozdział o zmartwychwstaniu. I wiersz 22 i 23 mówi tak. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus. To wiemy, Jezus zmartwychwstał jako pierwszy. Potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Tak? W czasie Jego przyjścia zostaną ożywieni, a więc dokona się zmartwychwstanie tych, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. I to się pokrywa z listem apostoła Pawła do Tesaloniczan, kiedy on mówi, że jak Jezus przyjdzie, to ci, którzy są umarli, powstaną, a ci, którzy będą przy życiu, zostaną przemienieni i razem, tak? Razem zostaną pochwyceni. A więc to, inaczej mówiąc, to pochwycenie Kościoła będzie razem, w jednym czasie, dla umarłych i dla żywych. Skoro takie są wnioski, to pytanie jest takie, czy bo tutaj Biblia mówi o zmartwychwstaniu dopiero w 20 rozdziale Księgi Objawienia. A więc przy przyjściu Jezusa. Tak? 19 rozdział od 11 wiersza pokazuje nam Jezusa, który przychodzi jako, zaraz będziemy to czytać, a więc przychodzi, żeby walczyć, tak, żeby pokonać antychrysta i tak dalej. I później Biblia mówi o zmartwychwstaniu. Bracia i siostry, nie wiem, może mi się tylko wydaje, ale jakoś brakuje mi teraz przy tym całym rozważaniu Księgi Objawienia, jakoś dochodzę do wniosku, że coś chyba będzie inaczej niż do tej pory myślałem. Oczywiście nie chcę z tego robić żadnej teologii, bo już i tak są trzy, także nie chcę dodawać czwartej, bo jedni mówią, że pochwycenie będzie przed uciskiem, jedni mówią w trakcie, a jedni mówią, że właśnie na samym końcu. A więc nie chcę tutaj dodawać żadnych innych teorii, ale wydaje mi się, kiedy rozważam te wszystkie rozdziały i tak się nad tym zastanawiam, dlaczego Księga Objawienia nie mówi o pochwyceniu? Przecież to jest tak ważne wydarzenie, prawda? Powiedziałbym najważniejsze dla Kościoła. Dlaczego Księga Objawienia o tym milczy? Dlaczego nie podaje jakiegoś namacalnego miejsca, w którym byśmy to widzieli? A może jest tak, że to pochwycenie, o którym my mówimy, jest równoznaczne z drugim przyjściem Chrystusa? I to by było logiczne, patrząc na Księgę Objawienia. Bo kiedy patrzymy na 20 rozdział, tutaj jest mowa o zmartwychwstaniu, tak? I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat, to jest pierwsze zmartwychwstanie. Zobaczcie, i tutaj jest mowa dalej, błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nim druga śmierć nie ma mocy. A więc Biblia mówi o dwóch zmartwychwstaniach. Pierwsze zmartwychwstanie to jest zmartwychwstanie tych świętych, sprawiedliwych, ale inni umarli nie, zmartwychwstali, dopiero zmartwychwstaną na sąd, do tego dojdziemy, który odbędzie się przed białym tronem. Tam wszyscy zostaną zmartwychwzbudzeni, żeby odbył się nad nimi sąd. A więc inni umarli, tak? A więc Biblia dzieli tych umarłych na tych i na tamtych. I teraz jest pytanie, kiedy Chrystus przychodzi i jest triumf nad wrogami, tak? I następuje zmartwychwstanie. I kiedy czytamy Ewangelię, kiedy czytamy te przepowiednie Pana Jezusa o tych czasach ostatecznych, i tam widzimy również w 24 rozdziale takie stwierdzenie. Zobaczcie. A zaraz po udręce owych dni, chodzi o te dni ucisku, a więc o te rozdziały Księgi Objawienia, które czytamy, słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone i wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Zobaczcie, ukaże się na niebie. To jest to, co Jan widzi w 19 rozdziale, widzi Jezusa przychodzącego na białym koniu. Ukaże się znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą, tak? Czyli Objawienie 19 rozdział, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I zobaczcie, i wiersz 31 mówi tak, i pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. A więc tu jest mowa dopiero o zgromadzeniu wybranych, tak? Może faktycznie jest tak, że pochwycenie jest tożsame z drugim przyjściem Chrystusa. A więc to jest jedno i to samo. I zobaczcie, tu kiedy jest mowa i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, nieba, od jednego krańca aż po drugi, tu jest pod dołem odnośnik do listu do Tesaloniczan, do fragmentu, który cytowałem, że kiedy Pan Jezus przyjdzie, ci umarli powstaną, a ci, którzy będą przy życiu, będą przemienieni i razem będą pochwyceni na spotkanie z Panem. Oczywiście, tak jak mówię, to są tylko moje jakieś myśli, które mi przychodziły w czasie studiowania tych ksiąg, ale jedno jest pewne, bracia i siostry. Kościół, oblubienica, jest powiedziane, przygotowała się na wesele baranka. Tak? Musimy być przygotowani na wesele baranka. Dlatego, że Jezus przyjdzie. Inaczej Księga Objawienia mówi, Jezus przychodzi. On już jest w trakcie. On już idzie, można powiedzieć, ale jeszcze nie dotarł. Może na tym skończymy, a od wiersza 11 do następny 21 prześledzimy sobie to na następny raz. I zobaczcie, znowu się nie udało, tylko 11 wersetów. Ale myślę, że to są ważne rzeczy. Dużo daje mi do myślenia kwestia przyjścia Chrystusa, jeśli teraz rozważam Księgę Objawienia. Powiem wam szczerze, że Przez wiele lat myślałem troszkę inaczej, ale to nie znaczy, że to jest niewłaściwe myślenie. Tutaj musimy też, zawsze musimy brać pod uwagę całe Pismo. Ale zastanawia mnie jeden fakt, że Biblia mówi o przyjściu Chrystusa, o drugim, tak? I na przykład w liście do Hebrajczyków czytamy taki jest wiele miejsc, ale może też to miejsce z listu do Filipian mi się teraz przypomina, gdzie apostoł Paweł mówi tak. Lecz my się spodziewamy kogo? Jezusa Chrystusa, tak? Nasza ojczyzna zaś jest w niebie. Skąd się Zbawiciela spodziewamy? Jezusa Chrystusa. I tam jest powiedziane, który gdy przyjdzie, przemieni nasze znikome ciała, tak? W ciała podobne do Jego ciała. Zobaczcie, i znowu jest mowa o tym, gdy On przyjdzie, to się stanie, że przemieni nasze ciała. Dalej jest taki werset, gdzie jest powiedziane, że apostoł Piotr mówi tak, a gdy się Chrystus ukaże i wy się z Nim ukażecie w chwale. Inny wiersz jest zapisany w Ewangelii Jana, gdzie jest powiedziane, Pan Jezus powiedział, przyjdzie taki dzień, gdzie wszyscy usłyszą głos Syna Bożego. Tak? I powstaną. A więc pytanie jest, kiedy usłyszą głos Syna Bożego? Zastanawia mnie też fakt, że to wesele baranka jest dopiero wymienione w 19 rozdziale Księgi Objawienia. Że dopiero wtedy jest mowa o tym, że oblubienica się przygotowała. To też jest bardzo ciekawe. No jest wiele miejsc w Biblii, gdzie moglibyśmy wnioskować tak czy owak. Tak jak zresztą to jest w każdym przypadku. Jedno jest pewne. Ten Jezus, mówili aniołowie do apostołów na Górze Oliwnej, ten Jezus, którego widzieliście odchodzącego do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście odchodzącego. I to jest pewne. Jezus przyjdzie. Bracia i siostry, to jest pewne. Pan Jezus przyjdzie. Jest jeszcze jeden wiersz w liście do Tesaloniczan, który mówi tak. Dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, i raz, i drugi, ale przeszkodził nam szatan. I dalej Paweł mówi tak. Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czyż nie wy? Zobaczcie, apostoł Paweł mówi, że tą pracę, którą czynił w zborze w Tesalonice, że ci ludzie, którzy tam przyszli do Boga, że oni są tą chwałą, tą koroną chwały, tą radością przed obliczem Bożym w momencie, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie. Ale kiedy Biblia mówi o przyjściu Chrystusa, to mówi tylko o jednym przyjściu, o tym drugim przyjściu, o którym czytamy w Księdze Objawienia w 19 rozdziale. Więc rozważając te wszystkie fakty, jakoś, nie wiem, dochodzę do takiego przekonania, że może być tak, że i ta przemiana, i to zmartwychwstanie, i to pochwycenie będzie miało miejsce jakoś bardzo blisko siebie. przy tym drugim przyjściu Jezusa Chrystusa to wszystko jakby się wydarzy. Może nie umiemy tego w czasie tak opisać, ale wydaje mi się, że wszystko będzie miało miejsce w jednym czasie, bardzo bliskim czasie, a więc zmartwychwstanie sprawiedliwych, pochwycenie Kościoła i przyjście Chrystusa. Jakoś to będzie jedno duże wydarzenie. Ale mówię, nie przyjmujcie tego jako pewnik, bo to jest tylko moje rozważanie, moje tutaj rozumowanie. To nie jest wykładnia, jakby to powiedzieć, o której mógłbym powiedzieć, tak jak na przykład to, że Jezus jest Panem, to możemy z całą pewnością stwierdzić, ale kiedy Pan Jezus przyjdzie, tego nie jesteśmy w stanie tak dokładnie stwierdzić. To są tylko nasze rozważania i to, co możemy rozumieć. Kochani, powstańmy. Podziękujmy Bogu. Może tak wzorując się tym, co jest w niebie, wzorując się tym, tą radością niebiańską, chcielibyśmy razem podziękować Bogu. Może jakąś pieśń zaśpiewamy pełną radości. Podziękujmy Bogu za zbawienie, że zbawienie, chwała i moc należą do Boga.